Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, drogie siostry, drodzy bracia. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa powtórzę się to, co już było powiedziane, dziękując Panu Bogu, że mamy taką możliwość spotkać się przed obliczem Najwyższego Boga. Ja myślę, że ta możliwość nieczęsto jest przez nas doceniana, dlatego że tak naprawdę chyba nie płacimy jakiejkolwiek lub jakiejś ceny za to, że możemy spotykać się na tym miejscu. Chyba że przełamanie niejednokrotnie własnego wygodnictwa. Wiele miejsc, wiele krajów, wiele ludzi za to, że chcą się spotkać, że chcą się wspólnie pomodlić, że chcą wspólnie być na nabożeństwie, płacą potężną cenę, czasami łącznie z oddaniem życia za to, że idą we wspólne zgromadzenie, aby uwielbiać to cudowne, wspaniałe imię naszego Boga. Ten czas, który nam jest dany przez Boga, jak bardzo winniśmy go wykorzystać w tym celu, aby to Boże Słowo, ono przenikało i kształtowało nasze życie. W porannym zgromadzeniu wspomniałem to zdanie, które napisał mąż Boży apostoł Jan, kiedy co prawda skierował w tym miejscu akurat do młodzieży, do młodzieńców, i mi młodzieńcy jesteście mocni, ponieważ Boże Słowo mieszka w was. Siłą mocy, siłą tego zwycięstwa w tym codziennym życiu wśród tych młodych ludzi jest to, jest ta prawda, że Boże Słowo mieszka w ich sercach. Ja myślę, że zwracamy uwagę, że tam nie jest napisane, ponieważ czytacie Boże Słowo, ponieważ znacie Boże Słowo, ponieważ niejednokrotnie sięgaliście do Biblii, ale tam pisze bardzo wyraźnie, że to Boże Słowo, ono tak jakby zostało wepchnięte, włożone do serca człowieka. To Boże Słowo stało się treścią życia, postępowania, pielgrzymowania. To Słowo Boże stało się odpowiedzią na każdą sytuację ich życia. To Słowo Boże stało się drogowskazem, kierując ich tą drogą, tą wąską ścieżką, idąc za swym Mistrzem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Boże Słowo mieszka w życiu człowieka. Jeżeli Boże Słowo mieszka w życiu człowieka, to Boże Słowo nadaje ton jego życia. To Boże Słowo w jakiś sposób kształtuje etykę jego postępowania. To Boże Słowo uczy go szacunku, miłości do żywego, świętego Boga. To Boże Słowo go prowadzi i tak jakby finiszem tegoż prowadzenia jest te wyciągnięte zbawcze ramiona naszego Pana i Zbawiciela oraz ten gest zaproszenia, gdzie Syn Boży powie: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam wieczne odpocznienie. Chwała naszemu Bogu, że moc Bożego Świętego Słowa, ona trzyma nas blisko naszego Pana, ona spaja nas z Jezusem Chrystusem, ona jest tym motorem utrzymania stałej społeczności z naszym Zbawicielem. Ona pozwala nam w rozmowach, w modlitwach rozmawiać z naszym Panem. Boże Słowo jest cudowną księgą. Ja myślę, że moglibyśmy, nie tylko ja, i każdy z nas, na temat Bożego Świętego Słowa wiele mówić. Ale jeszcze raz zaznaczę, apostoł Jan powiedział: błogosławieni, czy inaczej, wyście zwyciężyli onego złego, ponieważ to Boże Słowo mieszka, ja dołożę swoje słowa, króluje, wypełnia, kształtuje, jest podstawą waszego życia, dlatego możecie zwyciężyć onego złośnika. To, co chciałbym dzisiaj podzielić się, to rano zasygnalizowałem, to właśnie można by tak to było zatytułować, że w dzisiejszym czasie rodzina jest pod obstrzałem przeciwnika Bożej prawdy. Rodzina jest pod obstrzałem szatana. Ja myślę, że dzisiaj możemy oglądać następny etap walki szatana, który wypowiedział dla Boga, dla Bożej prawdy, dla ludzi wierzących. Już dawno udało mu się w jakiś sposób doprowadzić człowieka do takiego lekkiego stanu. Pokazać człowiekowi, że tak naprawdę w Biblii to nie wszystko jest aż tak bardzo ważne. Użył takiego sloganu oszustwa i kłamstwa, że w nauce Bożego Świętego Słowa są rzeczy pierwszorzędne i drugorzędne. Ja nie znajduję, żeby nasz mistrz i Zbawiciel Jezus Chrystus, który miał taki duży nawał pracy, że tak określę, zwiastując i przekazując Bożą prawdę, zajmował się rzeczami niepotrzebnymi, a Duch Święty te rzeczy drugie i któreś tam planowe wkładał do księgi, do Ewangelii, która jest podstawą, a apostoł Paweł powiedział, mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego człowieka. Cokolwiek czytamy w Bożym Świętym Słowie, jest to słowo naszego Ojca, jest to słowo święte, jest to słowo natchnione mocą Świętego Bożego Ducha, jest to słowo dające życie, jest to słowo kierujące na zbawcze ramiona naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drugą rzeczą, którą szatanowi się już niejednokrotnie udało zrobić, to mianowicie doprowadzić człowieka do takiego konsumpcyjnego stylu życia. Wszystko dla mnie, wszystko mi się należy, ja muszę wszystko posiadać, wszystko mieć. Ja nie zaznałem jakiejś nędzy, jakiejś tragedii, jakiejś biedy, ale kiedy słucham opowiadania starszego pokolenia ode mnie, dotyczące czasów wojny, dotyczące różnych okoliczności życia, to powiem, odważę się powiedzieć, że na przeciągu tych x lat, od tych wydarzeń naszych ojców do dnia dzisiejszego, nasze pokolenie, młodsze pokolenie musi stwierdzić jednoznacznie, mimo trudności i różnych problemów, że żyjemy zdecydowanie lepiej, w lepszych warunkach, w lepszej sytuacji naszego życia. Mniej i lżej pracujemy niż nasi ojcowie. Możemy tutaj wiele dowodów na to pokazać. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak kiedyś cieszono się kromką chleba i to było Boże błogosławieństwo. Ludzie stając do tej suchej kromki chleba z potężną wdzięcznością, z wielką radością, z wielkim takim oddaniem dziękowali Panu Bogu za to, że w ich ręku znajduje się chleb. Kiedy ludzie mieli jakiś swój kąt, gdzie mogli sobie spokojnie przenocować, za to wspaniale dziękowali Panu Bogu, byli wdzięcznymi. Im to wystarczało, oni się w tym culi, jak w tym swoim określe, tak w królestwie domowym, w którym mogli razem służyć dla żywego Boga. Kiedy sięgamy coraz dalej, okazuje się, że styl życia, który szatan narzucił i możliwości, które postawił przed nami, udało mu się ukraść nasz czas, ukraść nasze zaangażowanie, ukraść nasze pragnienie, wytłumaczyć nam, że musimy tak, bo nie ma innej sytuacji i wprzągnął nas to jarzmo niewoli, takiego pędu za czymś nowym, więcej, bo przecież mamy tak wielkie i potężne możliwości. I to właśnie to, co przed chwilą powiedział brat Rafał, udało mu się w jakiś sposób zagubić, zająć człowieka, wytłumaczyć mu, że tak naprawdę to on jest tutaj tą istotą, wokół którego musi się krążyć ten świat. To on jest najważniejszą istotą, której musi to wszystko, co świat oferuje, w jakiś sposób zdobywać. Zabierając czas do modlitwy, zabierając czas do zgromadzenia, zabierając czas do takiej bliskiej społeczności z Bogiem, bardzo chytrze tłumaczy człowiekowi, pokazując mu błędy innych i na tych błędach innych wytłumaczy mu, że jednak on dobrą zajął pozycję, bo ktoś uczynił źle. Myślę, że takim następnym etapem szatana, działania szatana, to jest uderzenie w rodzinę. Przyznam się, to co powiedziałem w porannym zgromadzeniu, wybaczcie, nigdy tego nie czynię, ale przeczytam coś, co spowodowało, że zatrzymałem się i zastanowiłem się nad Biblią, nauką biblijną na temat rodziny. To jest wyciąg, wydrukowałem sobie z internetu. Francja. Będzie ustawa znosząca określenia matka i ojciec. Francuski rząd planuje wprowadzenie ustawy zakazującej używania w dokumentach określeń ojciec i matka. Projekt ma być gotowy na 31 października 2013 roku. Rząd Francji chce, by w dokumencie zamiast określeń matka czy ojciec pojawiło się rodzic. W ten sposób rozwiązany będzie problem udokumentowania rodzicielstwa w małżeństwach homoseksualnych. Jak podaje radio, w ustawie pojawi się także zapis o tym, że małżeństwo to związek dwóch osób różnej lub tej samej płci i ustanowione zostaną równe prawa adopcyjne. Francuska minister sprawiedliwości, zapytana o skutki adopcji dzieci przez homoseksualistów, stwierdziła, że nikt nie jest w stanie zapewnić, że rodzinie heteroseksualni są w stanie zapewnić podopiecznemu lepsze warunki dla ich rozwoju niż pary homoseksualne. Ja nie chciałbym zastanawiać się nad Francuzami, nad tym, co oni tam sobie wymyślili, ale to nie Francuzi wymyślili. Kiedy patrzymy na otaczający nas świat, zobaczymy, że szatan bardzo mocno dzisiaj atakuje rodzinę, nazywając, że model rodziny, który jakoś jest ukształtowany, jest to model tradycyjny, jest to model wynikający z takiej czy z innej kultury. Pomijając fakt, że rodzinę, pierwszą rodzinę założył żywy, święty Bóg. To z Bożego postanowienia, z Bożego prawa została ustanowiona rodzina. Rodzina, której Bóg przypisał pewne obowiązki, pewne prawa, radość i szczęścia z bycia razem ze sobą. Ale rodzina to nie tylko jest miłość i cieszenie się sobą. Rodzina to jest też wzięcie na siebie pewne zobowiązania wobec żywego Boga, wobec Bożego prawa i Bożego postanowienia. Rodzina, ona była ukształtowana przez moc i autorytet naszego z Boga. I drodzy umiłowani, kiedy patrzymy na przeciągu naszego życia, wybaczcie, że dzisiaj troszeczkę tak się podzielę takimi przemyśleniami na ten temat, to pamiętam w moim młodym wieku, jeżeli ktokolwiek się rozwiódł, to było to wielką tajemnicą, było to wstydem, było to pokazywaniem palców, było to coś strasznego. Ludzie tego świata nie umieli zaakceptować stanu rzeczy, która się wydarzyła. Dzisiaj sięgnijcie do jakiegokolwiek środków przekazu masowego. Wszędzie znajdujemy na pierwszych stronach dużymi, grubymi literami rozpisujące się w tym pozytywnie świetlem, pokazującym rozpad trzeciego, czwartego, piątego małżeństwa, powrotu mieszanych małżeństw. To była żona ojca, teraz jest żoną syna. No, po prostu się tego nie da opowiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, jak szatan przyzwyczaja społeczeństwo do tego, że tak naprawdę rozpad rodziny, czyli łamanie Bożego prawa, nie jest niczym strasznym. Jest to po prostu normalne, jest to życiowe, tak to nas życie uczy, bo człowiek znowu staje się tym najważniejszym. On chce być nastawiony na konsumpcję i to, co tak często się mówi, co się jemu podoba i co dla niego jest dobre. Możemy zauważyć, że przyczyną upadku niemalże każdego mocarstwa, każdego imperium, które historia notuje, to właśnie jest grzech homoseksualizmu. To jest grzech wszeteczeństwa, cudzołóstwa, wyuzdania, brudu tego świata. Proszę zwrócić uwagę, że zawsze, kiedy wchodzi człowiek w grzech tego typu, rozpoczyna się bardzo niewinnie. Rozpoczyna się od obnażania, od zacierania jakichś takich pewnych zasad między jedną płcią i drugą, między kobietą i mężczyzną. Zaczyna stwarzać się takie zagubienie strachu i poczucia pewnej odpowiedzialności. W Starym Testamencie, kiedy Bóg wypowiadał się o narodzie izraelskim, który odstąpił od Bożego prawa, to jako kara, jako hańbą, którą Bóg powiedział, że nałoży na ten naród izraelski, to jest to, że ja dopuszczę, że będziesz obnażona i wystawię ciebie na publiczny widok. To było coś strasznego, jeżeli kobietę obnażoną, nie do końca ubraną, wystawiano. To była hańba, to było zniszczenie całkowitej godności, ta kobieta stawała się niczym w oczach innych ludzi. Bóg mówiąc o karze, Bóg mówiąc o srogim wyroku, które wyda na tych, którzy nie słuchają Bożego prawa, dotyka i pokazuje taką sytuację. Dla dzisiejszym współczesnym świecie to nie jest żadna hańba, to wręcz przeciwnie jest szczyt. Im bardziej się obnażyć, im bardziej ubrać się w sposób wyuzdany, im bardziej odkryć jak najwięcej części swego ciała, tym lepiej. tym jest większy podziw, tym jest większe określenia. Na tej podstawie tego wybierane są takie czy inne rodzaje mis. I człowiek lansuje to, co w oczach żywego, świętego Boga jest czymś bardzo strasznym. To jest właśnie droga, przez którą szatan prowadzi do takiego etapu, o który ja przed chwilą przeczytałem, że dzisiaj zagubiły się pewne Boże normy, które Bóg reguluje w przypadku życia ludzi i doprowadza do takiej tragedii. Możemy zauważyć, ja bardzo mocno przeżywam, kiedyś opowiadałem, wybaczcie, dzisiaj jeszcze raz powtórzę takie małe świadectwo. Było to na jednym kilka lat temu z obozów gimnazjalistów, gdzie pewną młodą dziewczynkę, gimnazjalistkę, Bóg dotknął swoją mocą. Bóg przeniknął swoją łaską i napełnił to serce młode Duchem Świętym. I ona przyszła z pewną prośbą do braci. Wiecie, jaka to była prośba? Ja zacytuję dokładnie słowa. Opuszczony wzrok, łzy na oczach i ta dziewczynka mówi tak: wujek, porozmawiaj z moją mamą, żeby ona pozwoliła mi nosić dłuższe spódniczki, bo ona mi zabrania. Dziecko w Miniówie. Ta dziewczynka, kiedy Boża łaska dotknęła, przychodzi z prośbą do starszych osób: porozmawiajcie z moją mamą. Mamy, dziadkowie, babcie, rodzice, ojcowie, pamiętajmy, że to w naszym ręku jest to, jak ukształtujemy to młode pokolenie, w jakim sercem ukształtujemy, z jakim dystansem do tego wszystkiego, co proponuje ten świat i z jakim szacunkiem do tego, co nakazuje i w sposób bardzo skuteczny przekazuje nam Boże Święte Słowo. Osoba, która straci wstyd, ona zaczyna czynić rzeczy, użyję prostego słowa, głupie, nierozważne. Z konsekwencją takiego postępowania często jest tragedia. Dzisiaj zacytować słowa Biblii, które mówi, że małżeństwo jest we czci i łoże niepokalane, jest to coś bardzo dziwnego dla tego świata. Choć tam dalej mówi, a cudzołożników i rozpustników będzie sądził Bóg. Drodzy umiłowani, jeżeli my pragniemy, aby nad naszymi rodzinami spoczywało potężne Boże błogosławieństwo, to pamiętajmy, że żyjemy w tym świecie, ale nie musimy żyć jak ten świat. Żyjemy pośród tego grzechu, ale ten grzech może być dla nas obcy. Ale jeszcze raz powtarzam, zaczyna się to od prostych, takich wydawałoby się niewinnych rzeczy. Troszeczkę wyuzdania, troszeczkę na gości, troszeczkę bardziej dbać o swoje ciało i spędzać wiele godzin w siłowni i wiele innych rzeczy. Ja nie chciałbym, drodzy, mówić w szczegółach, choć naprawdę gdzieś tam mi się aż to ciśnie. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj tematy mówiące o skromności, mówiące o pobożności, mówiące o czystości życia, mówiące o tym, że ciało, duch i dusza mają być bez skazy, bez nagany, przygotowane na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, często nawet od wierzących możemy usłyszeć: bracie, ty nie masz miłości, bracie, ty nie przesadzaj, bracie, ty nie bądź taki święty, bracie, ależ przecież my żyjemy i wiele, wiele, wiele takich rzeczy. Ale drodzy umiłowani, chcę powiedzieć, że właśnie do was jest Słowo Boże skierowane. To wam Biblia mówi, że wy jesteście dziećmi Boga Najwyższego, że wy jesteście rodzajem królewskim, kapłaństwem, że to z wami Bóg ma swoje dzieło i normalnie, że mamy być innymi niż wszyscy, którzy nas otaczają. My musimy zrozumieć, że w naszym życiu i postępowaniu on musi być, w naszym życiu musi być widoczny ten obraz Najwyższego Boga. My znamy to pytanie, które zostało skierowane do Jezusa: jakie jest największe przykazanie? I wiemy, znamy wszyscy odpowiedź. Pierwsze, będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, z całej siły swego i zaraz następne, a bliźniego siebie jak siebie samego. To drugą część tego przykazania Pan Jezus dał w innym zestawieniu, kiedy rozmawiał z innym człowiekiem. I proszę zwrócić uwagę, kiedy otworzymy sobie Ewangelię świętego Mateusza, 19 rozdział i 19 werset. Tam jest mowa Jezusa z tym młodym, bogatym człowiekiem. Ja nie będę czytał, my tą historię bardzo dokładnie znamy, ale 19 werset mówi tak. Czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Proszę zwrócić uwagę, że ta druga część tego Bożego przekazania, kiedy Boży Syn usłyszał pytanie, jakie jest największe przekazanie, po tym jak powiedział Pan Jezus, będziesz miłował i kieruje naszą uwagę na autorytet Boga Ojca Wszechmogącego, kończy, a bliźniego swego jak siebie samego. Tutaj znowu używa tej końcówki, tej samej, ale najpierw mówi, czci ojca i matkę swoją. Pani minister we Francji odpowiedziała, że kto da gwarancję, że małżeństwo to prawdziwe małżeństwo, bo tamto nie można nazwać małżeństwem, ono ma większe możliwości i jest w stanie lepiej przygotować dzieci dla Bożej chwały. Dlatego i tutaj proszę zwrócić uwagę, co mówi nam apostoł Paweł. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Myślę, że wszyscy go dokładnie znamy. Ja przeczytam jeden werset, a mianowicie 14, 7 rozdział i 14 werset. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Myślę, że zapomina ten świat, że on sam w sobie nie jest w stanie wychować młode pokolenie takie, jakby często sam chciał. Proszę zwrócić uwagę, że metody tego świata, tego wychowania bezstresowego, większego luzu, poszanowania niby godności ludzkiej doprowadziło do tego, że często słyszymy, można usłyszeć, ach ta młodzież. A ja chciałbym powiedzieć nie ach ta młodzież, tylko ach ci starzy, ach ci dorośli, bo to przecież oni byli tymi, którzy kształtowali to pokolenie. To oni byli tymi, którzy uczyli, którzy przekazywali pewne wzorce. Jeżeli młode pokolenie słyszy, ogląda autorytety tego świata, nie szanują tego Bożego prawa dotyczące komórki i dotyczące rodziny i rozmydlają na wszystkie strony, nie dziwmy się, że świat jest zagrożony chorobą AIDS. Nie dziwmy się, że coraz więcej będzie i coraz więcej tworzy się domów dziecka. Nie dziwmy się, że coraz więcej i więcej jest młodych przestępców, którzy znajdują się w więzieniu. Dotknięte zostało miejsce bezpieczne. Zostało dotknięte miejsce, w którym Bóg stwarzał swoją ochronę, jakim jest rodzina, jakim jest małżeństwo, jakim są rodzice, jakim jest mama i ojciec. Drodzy umiłowani, chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie. W Starym Testamencie było takie prawo, że jeżeli ktokolwiek by wypowiedział, czy jakieś słowa przeciwko swoim rodzicom zbluźnił, czy to przeciwko mamie, czy przeciwko ojcu, on nie miał prawa żyć dalej w narodzie izraelskim. Jego postępowanie lekceważący stosunek do rodziców był bardzo mocno karany. Taki człowiek, który dopuścił się takiej rzeczy, on po prostu miał być ukamienowany. On nie miał prawa dalej żyć. On nie miał prawa być wśród tych, którzy są w piece pod ochroną i opieką najwyższego, żywego, świętego Boga. Drodzy, chciałbym, abyśmy zwrócili na to uwagę. Jeżeli pragniemy, aby nasze małżeństwa, nasze rodziny, rodziny ludzi wierzących były scementowane, to użyję takiego śmiałego określenia. Bóg ukształtował człowieka, dał mu rozum i wskazał na pewne jego postępowanie. Oczywiście inaczej zachowujemy się, inaczej się ubieramy, gdy wychodzimy na miasto, gdy wychodzimy do pracy, inaczej, gdy idziemy odpoczywać, czy idziemy jeszcze gdzieśkolwiek, inaczej, kiedy jesteśmy sami w domu. Co szatan zrobił? Wyniósł nasz dom, wyniósł sypialnię małżeńską na widok publiczny i wystawił, i obnażył, i tym się szczyci. W Bożym prawie było to zakazane. Jest to właśnie droga, gdzie on niszczy pewne prawo, pewną tą szczególną, intywną rzecz, pewne szczęście, pewną radość, która jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla małżeństwa, dla rodzinnego domu. On to wystawił na widok publiczny. To, co Pan Bóg mówił jako kara dla narodu izraelskiego, dzisiaj w tym wyuzdanym świecie ludzie się tym szczycą. Kochani, można zadać pytanie, ale to ten świat. Zastanówmy się, sięgnijmy głęboko do swego serca, do swego życia, czy czasami i my nie na pewno nie czynimy tak drastycznych rzeczy, ale gdzieś tam pomalutku zapominamy o pewnych prawidłowościach Bożych. Czasami nie pozwalamy sobie, aby szatan za duży miał wpływ na nasze rodziny, na nasze domy, na nasze dzieci, na nasze małżeństwa, na małżonków. Dlatego, że szatan wie dokładnie, jeżeli uda mu się zburzyć model rodzinny, jeżeli uda mu się zburzyć to prawo rodziny ustanowionej przez Boga, on dalej sobie już ze wszystkim poradzi. Przed nim już nic nie stanie na drodze, nic nie będzie żadnej przeszkody, aby w pełnym słowa znaczenia uruchomić całą Sodomię i Gomorę na tym świecie. To, co powiedziałem przedtem, każde imperium, które patrzymy w historię, upadło właśnie wtedy, kiedy grzech homoseksualizmu, kiedy rodzina straciła szacunek w społeczeństwie, kiedy rodzina stała się praktycznie niczym ważnym, kiedy rodzina była jakimś takim elementem, i tu użyję tego słowa, drugorzędnym, każde imperium padało i nie ostało się. Ono traciło całkowicie Boże błogosławieństwo. Żyjemy w świecie, gdzie ten świat oddala się coraz bardziej od Boga, gdzie ten świat powoduje, że Boża łaska i Boże miłosierdzie już dalej nie może patrzeć. Tak jak Pan Bóg nie mógł patrzeć na Sodomę i Gomorę, tak jak Pan Bóg nie mógł patrzeć na wiele innych rzeczy, które działy się w pewnych etapach życia w narodzie izraelskim, tak i dzisiaj dochodzimy do takiego tematu. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, użył, przyznam się, chwilę się zastanawiałem, gdy otworzyłem sobie to miejsce, czy dotknąć go, czy nie, ale powiedziałem sobie, skoro jest napisane w Biblii, to go przeczytam. Jest to pierwszy list do Tytusa, pierwszy rozdział i 16 werset. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni, do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Proszę zwrócić uwagę, apostoł Paweł użył słowa ludzie obrzydliwi. Na pewno, kiedy takie słowa wypowiadają, każdy by powiedział, no chwileczkę, my jako ludzie wierzący powinniśmy używać bardziej delikatnych słów. Ale jest to zaczerpnięty cytat z Bożego Świętego Słowa. I proszę zwrócić uwagę, że to, co jest obrzydliwe w oczach żywego Boga, to jest bardzo reklamowane w tym współczesnym świecie. Nie będę już dalej na tym kierunku iść. Zadam sobie pytanie, co powinniśmy uczynić, abyśmy mogli doświadczać pełni Bożej łaski, abyśmy mogli zachować siebie od wpływów przeciwnika Bożej prawdy. Ja myślę, drodzy, po pierwsze, jest potrzebne święte i czyste życie. Kochani, nie wyobrażam sobie człowieka świętego, będącego pełni mocy świętego Bożego Ducha, mającego społeczność z swoim Bogiem, rozmawiającego ze swoim Panem i ze swoim Zbawicielem, aby nie czuł w sobie bojaźni, nie czuł w sobie pewnego wstydu. Proszę zwrócić uwagę na reakcję Adama, kiedy uczynił coś złego. Znacie i znamy jego błąd, jego przestępstwo, jego grzech, ale co jest ciekawego, że grzech spowodował, że Adam zaczął rozróżniać pewne rzeczy. Zaczął rozróżniać między dobrym i złem. Ta świadomość spożycia tego owocu otworzyła mu oczy na pewne prawdy. Adam zobaczył, że jest nagi. I Adam, mimo tego, że upadł, nie chciał stanąć nagim przed obliczem najwyższego żywego Boga. Ktoś powie, nikt z nas nago nie chodzi. Zgadza się. Ale drodzy umiłowani, ja myślę, że kiedy człowiek ma coś bardzo ważnego do załatwienia, jeżeli człowiek staje przed bardzo ważną osobę, nazwijmy to w taki sposób, ubiera się w sposób poważny, bo staje przed kimś, od kogo jest uzależnione jego dalsze życie. Staje przed kimś, kto piastuje jakieś tam wysokie stanowisko. I to stanowisko, ono nakazuje sposób pewny sposób zachowania, odzywania się, rozmawiania, nawet przywitania się. Możemy zauważyć, że to coś do czegoś nas zobowiązuje. Kochani, to jest takie bardzo proste. Jeżeli będę szedł w ubraniu, w garniturze, w butach, wypastowanych, wyczyszczonych na błysk i będzie leciała piłka, to mój ubiór skrępuje moje ruchy i nie kopnę tą piłkę. Ale kiedy będę szedł w takim sportowym ubraniu, mimo woli podbiegnę i zacznę kopać tą piłkę, chyba się ze mną zgodzicie, co nie? Proszę zwrócić uwagę, że tak jak wyglądamy, jak to, co na sobie mamy, ono narzuca nam pewien ten styl postępowania. Jeżeli przed człowiekiem, jak już powiedziałem, kiedy idziemy do urzędu i mamy coś bardzo ważnego do załatwienia, czy w pracy, może przed swoim szefem, w jaki sposób zachowujemy się, to kochani, nie ma porównania, kiedy stajemy przed żywym, świętym Bogiem. Zobowiązuje nas świadomość, chyba wierzymy w te słowa, że na tym miejscu jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, a jeżeli jest On, to ja stoję przed Nim. Ja mówię do Niego. On widzi moje zachowanie. On zna moje myśli. On wie, co ja robię. On wie, o czym ja rozmyślam. On wie, czym ja żyję. On wie wszystko, co się znajduje w moim sercu. Drogi bracie, droga siostro, czy godnie przyjąłem w tej chwili obecność mego Pana? Czy mój Pan, patrząc na mnie, nie wstydzi się, nie patrzy z przykrością, że On oddał za mnie życie, a ja nie potrafię Go swoją osobowością, swoim zachowaniem, swoim ubiorem, swoją postawą uszanować potęgę Jego miłości, że przyszedł, aby stanąć razem tutaj na tym miejscu, aby być gotowy, być zainteresowany moimi potrzebami i moimi problemami. Więc drodzy umiłowani, świętość to nie tylko wielkie słowa, to nie tylko piękna mowa, to nie tylko wielkie slogany. Świętość to jest coś bardzo istotnego. To jest człowiek, który jest oddzielony od tego wszystkiego, od czego oddzielony jest żywy, święty Bóg. Świętość to jest takie zupełne poddanie się. Świętość to jest ukształtowane pokorą i skromnością i uniżeniem przed najwyższym żywym Bogiem. Świętość to jest gotowość do niesienia krzyża, który mam wziąć na siebie i bez narzekania codziennie nieść. Drugą rzecz, która tak bardzo ważna jest w życiu naszym, abyśmy mogli otrzymywać Bożą łaskę, aby ta rodzina mogła wytrwać w tym świecie i dać odpór temu wszystkiemu, to jest miłość. I znowu miłość nie taka, że jak dzisiaj rano było wspomniane, chyba brat Łukasz powiedział, że stoję z Tobą i piękne Ci słowa mówię, obracam siebie i na Ciebie gadam. To nie jest miłość. To jest pochlebstwo, to jest obłuda, to jest fałsz, to jest kłamstwo. Miłość to nie oznacza, że jeżeli ja kogoś miłuję, to go będę głaskał i nic mu nie powiem. Miłość to nie jest miłość, jeżeli ty widzisz, że ktoś źle postępuje i ty, dla świętego spokoju nic nie powiem. To jest tak, jak kiedyś już powiedziałem, że był człowiek, który widział palący się dom, no ale on tak miłował tych gospodarzy i nie chciał ich zdenerwować i ich nie pobudził, no bo się zdenerwuje, jak ich zbudzi, zobaczy, że im się dom pali. Tak wygląda miłość w życiu człowieka wierzącego i taka ona jest, kiedy właśnie w ten sposób postępujemy. Kiedy brakuje nam odwagi powiedzenia i nazwania spokoju w Duchu Chrystusowym po imieniu tego, co powinniśmy powiedzieć. Miłość to nie jest to, że ona mnie ciągle i ciągle tylko w porządku, dobrze, uśmiechnięty, ładne słówko, ładny gest przywitania. miłość to jest stanie na straży Bożej prawdy. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie i kiedy tak by chciał wytłumaczyć, słuchajcie, chcecie wiedzieć, co to jest miłość do waszego Boga, Ojca, to ja wam powiem. Po czym poznacie, kiedy będziecie mieli pewność, że miłujecie swego Boga. Wtedy Go miłujecie, kiedy co? Chwalicie Go, dziękujecie, mówicie ładnie o Nim? Tam mówi Pan Jezus bardzo wyraźnie. Wtedy Go miłujecie, gdy Jego przykazania wykonujecie. Gdy żyjemy zgodnie z prawem naszego Pana, gdy wykonujemy przykazanie Jezusa Chrystusa, wtedy miłość Boża, ona rzeczywiście króluje w naszym sercu. Jeżeli w Twoim sercu króluje miłość do bliźniego, jeżeli w moim sercu króluje miłość do bliźniego, to ta miłość spowoduje, że będziesz mówiła, przekazywała, prosiła, wskazywała te momenty życia, te sytuacje, które ktoś robi niezgodnie z Bożym Świętym Słowie, aby go przyprowadzić do Bożej łaski, do Bożego pokoju. I miłość, ona jest czymś, co przede wszystkim mobilizuje człowieka. Miłość uświadamia, w czym znajduje się potęga, w czym znajduje się siła rodziny, w czym znajduje się ta moc do rozwiązania problemów. Miłość, jeżeli mieszka miłość, to myślę, że jeżeli ktoś by mi dał pytanie, co zrobić, aby w moim sercu znajdował się duch modlitwy, pragnienie wołania, to ja bym powiedział bardzo krótko, popracuj nad swoją miłością. Dlatego, że miłość to przede wszystkim prowadzi do ugiętych kolan. Miłość prowadzi do szukania oblicza Bożego. Miłość powoduje, że chcę jak najczęściej rozmawiać z Bogiem właśnie o mojej rodzinie, właśnie o moim mężu, właśnie o mojej żonie. Tak, chcę rozmawiać z Bogiem o moich dzieciach. Chcę rozmawiać z Bogiem o moich wnukach, bo miłość moja pokazuje, gdzie jest źródło siły, skąd wezmę siły do tego, abym mógł przekazać dla mego najbliższego otoczenia, dla mojej rodziny to, co jest tak bardzo wartościowe i prowadzi do Bożej chwały. Więc drugą rzeczą to jest miłość. I trzecia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, jeżeli mówimy o małżeństwie, które jest zgodne z Bożą Świętą Wolą, o małżeństwie, które ma być błogosławione przez Boga, to jest wzór, trzeba zaczerpnąć wzór z Pana Jezusa. Jezus powiedział coś bardzo ciekawego. Ja przyszedłem, aby usługiwać, aby służyć, aby pracować, aby przekazywać, aby nauczać, aby przyprowadzać was do Bożej prawdy, aby objawić wam ojcowski plan zbawienia. Nie tak dawno, wybaczcie, że znowu się podzielę takim krótkim świadectwem, nie tak dawno byłem świadkiem, kiedy mama z tatem bardzo mocno próbowali wpłynąć na swoje dziecko. Dlatego, że to, co zobaczyli, to, co dziecko zrobiło z sobą, no, było poza granicę ich możliwości zaakceptowania, niezgodne oczywiście z Bożym Słowem. I proszą, i błagają. Jestem świadkiem, jak w końcu to dziecko podnosi głowę i mówi, a co wy możecie powiedzieć? Wczoraj żeście się kłócili, a dzisiaj mi zwracacie uwagę. A ty, mamo, zwrócasz na mnie uwagę, a popatrz na siebie. Jesteś wymalowana na wszystkie strony, a mnie się czepiasz. Kochani, ja nie chcę tu nikogo naprawdę, proszę mnie zrozumieć, nie oskarżać. Ale drodzy, jeżeli pragniemy, aby ta rodzina ukształtowana Bożą mocą wnosiła siłę i błogosławieństwo na nasze domy, na nasze dzieci, pamiętajmy, że nikt tak bardzo nie zauważy mego błędu jak moje dziecko. Nikt tak bardziej nie zauważy mojego niewłaściwego postępowania jak moje dziecko, jak twoje dziecko. I jeżeli dziecko widzi, że ty szanujesz męża, mąż szanuje żonę, mama tatę, tatę mamę. Jeżeli dziecko widzi, że ci rodzice, oni chcą razem i idą razem w tym jednym celu, to dziecko będzie nabierało coraz większego szacunku do ciebie. To dziecko będzie nabierało coraz większej w jego oczach będziesz miał coraz wyższą wartość. On będzie widział w tobie, w nas, w każdym rodzicu tą rzeczywistą wartość. Jeżeli my pragniemy, aby Boża pełnia kształtowała nasze rodziny, to musimy pamiętać, że ja jestem tym, którym mam usługiwać. Ja jestem tym, którym mam służyć dla swojej rodziny. Ja jestem tym, którym mam wnosić dla mojej rodziny to, co jest najważniejsze. Więc usługiwanie. I ostatnie, co chciałbym powiedzieć, dotknąć takiego tematu jak troska i odpowiedzialność za nasze dzieci. Troska i odpowiedzialność za nasz dom. Kochani, naprawdę, myślę, że się na tyle znamy, że mogę sobie śmiało pozwolić. Naprawdę nie mam nic przeciwko nauczaniu, przeciwko szkołom. Wręcz przeciwnie, uważam, że młodzież powinna skorzystać, powinna mieć odpowiednie wykształcenie, powinna być przygotowana do życia. Ja nie mam nic, jeżeli ktoś ma dom, który ma w jakiś stworzy dobre warunki dla dzieci. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli staramy się nauczyć dzieci wiele rzeczy, różnych języków i różne sytuacje. To wszystko jest dobre. Kiedy bardzo troszczymy się o nasze dzieci, o ich zdrowie fizyczne, psychiczne. To jest super dobre. Ale kochani, jeżeli chcemy, aby w tym złym świecie nasze rodziny, nasze domy, nasze dzieci były otoczone pełnią Bożej łaski, mocy, autorytetu, pamiętajmy, musimy postawić na pierwszym miejscu tą wartość najwyższą, a mianowicie osobistą społeczność z Bogiem. Musimy postawić na pierwszym miejscu tą prawdę i uczyć nasze dzieci, że dla nas nie ma ważniejszej rzeczy jak Bóg, jak modlitwa, jak nabożeństwo, jak służba dla Jego świętego imienia. I jeżeli dziecko te cechy będzie oglądało w moim życiu jako rodziców, uwierzcie mi, że ono naprawdę będzie szło naszymi śladami. Ono naprawdę będzie szło i będzie zastało z głęboką miłością dla Boga. Ja pomijam, że są tak jak w życiu osób dorosłych, tak są i w życiu i dzieci naszych pewne wyjątki, że naprawdę rodzice zrobili wszystko, co mogli, a dziecko i tak poszło swoją drogą. Ja myślę, że nie o tym ja mówię. Ja nie mówię o sytuacjach, gdzie rodzice dzień i noc płaczą i klęczą przed obliczem Najwyższego Boga i nie mogą poradzić ze swoim dzieckiem. Ja nie mówię o sytuacjach, kiedy ludzie odpadają od Bożej łaski, od Bożej miłosierdzia. Ja mówię o pewnym Bożym postanowieniu i Bożym błogosławieństwie. I to jest tak bardzo ważne. Dlatego, że w tej trosce zobaczymy, zauważymy, na co jesteśmy nastawieni. Czy jesteśmy nastawieni na te wartości, które mają znaczenie w oczach tego świata? Czy mamy nastawienie na te wartości, które mają znaczenie w oczach żywego Boga i otwierają przed nami bramy Królestwa Niebieskiego i otwierają pełnię mocy Ducha Świętego i wylewają w serca naszych dzieci moc i siłę Bożego niebiańskiego pokoju. Dlatego chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. Drodzy, to jest tak bardzo ważne i istotne. Od małych rzeczy rozpoczyna się wiele tragicznych spraw. Od małych rzeczy, na których nie zwracamy czasami uwagę, dochodzi do wielkiej tragedii. I dlatego dałby nam Bóg, abyśmy mieli tą głęboką świadomość, że nie tylko świat wprowadza takie normy, ale szatan będzie robił wszystko, aby i nasze rodziny w jakiś sposób poróżnić, aby w nasze rodziny, aby mu się udało coś wszczepić, coś wrzucić, coś, co nie pochodzi z Bożego Słowa. A on naprawdę ma potężną cierpliwość. Nam nieraz brakuje tej cierpliwości, a on spokojnie rzuci swoje ziarno i będzie skutecznie stał i czyhał, jak ten kotek przy noże myszki. Położy się, nie spuści wzroku i będzie siedział godzinami, aż ta myszka wyjdzie, wtedy ją dobije i chwyci i ma swoją zdobycz. Dokładnie tak samo szatan będzie się starał to uczynić. Dlatego dałby nam Bóg, abyśmy o tym pamiętali, że rodzina jest to Boże błogosławieństwo, odpowiedzialność jest to Boże prawo, Boże kompetencje wlane do naszego serca, zamykające się odpowiedzialności za nasze rodziny, za nasze domy. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy uszczec nasze dzieci, naszą młodzież i siebie samego od wpływu tego ducha wszeteczeństwa, to musimy zwrócić uwagę. Ja nie chcę wracać do tematu, ale zacytuję jeszcze raz. ciało, dusza i duch bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego? Proszę zwrócić uwagę, drodzy umiłowani, szczęście i radość i stabilność każdego małżeństwa też zamyka się w czystości ciała przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. I to jest tak bardzo ważne i istotne. Przyznam się, że dzisiaj rano się lekko uśmiechnęłem. Byłem bardzo szczęśliwy z nabożeństwa, które dzisiaj było rano, w porannym nabożeństwie, ale przypomniałem sobie, jak kiedyś mój syn zwracał uwagę: tato, ty nie patrzysz na zegarek. Jak masz coś ułożone i zaplanowane, to się nie patrzysz i ciągniesz i ciągniesz. I tak dzisiaj popatrzyłem na niego i myślę: oho, synu, no, przyszła kolej na ciebie. Ja myślę, że to jest taki prosty przykład. Taka rzecz, która no gdzieś tam się czasami nie zauważa. Ale kochani, naprawdę, ja powiem tak. Często, kiedy tak nazwane, użyję takiego określenia, walczymy z pewnymi złymi cechami naszych dzieci, tak naprawdę walczymy ze swoimi złymi cechami, bo te dzieci wzięły to od nas. One się od nas tego nauczyły w wielu przypadkach. Ja nie mówię znowu w 100%, proszę mnie dobrze zrozumieć, ale w wielu przypadkach tak naprawdę walczymy z samym sobą. Tylko wtedy już widzimy na kimś. Łatwiej jest zobaczyć nawet na swoim dziecku niż na samym sobie. I dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy o tym pomyśleli, abyśmy zrozumieli, że rodzina jest to czymś wspaniałym, jest to Bożym darem, jest to Bożą łaską. Nawet Boże Królestwo jest zrównane do rodziny. Nawet relacje między Panem Jezusem a Kościołem są porównane do małżeństwa. Proszę zwrócić uwagę, jak daleka sięga Boża łaska, że jeżeli nawet jedno z rodziców jest mama lub tato, jest wierzący, to już Bóg ożywa swojej łaski i dziecko, potomstwo z tego małżeństwa jest święte. Tam użyte słowo święte, chwała naszemu Bogu. Jak daleko sięga Bóg w swojej łasce, w swojej ingerencji, ze swoim błogosławieństwem, ze swoim szczęściem do naszych domów rodzinnych. Pozwólmy naszemu Panu, aby On przenikał i błogosławił i wypełniał swoją łaskę. I zamknijmy skutecznie drzwi przed sobą i naszymi dziećmi, i tymi małymi dziećmi. Zamknijmy skutecznie drzwi przed tym tak wszędzie lansowanym w tym świecie duchem wszeczesteństwa, rozwiązłości, obłudy i takiego braku skromności, tak powiem delikatnie. Pozwólmy z kolei, aby Duch Święty i Boże Słowo, ono coraz głębiej i mocniej wypełniało nasze serca, abyśmy wzrastali w tym cudownym Bożym poznaniu. My jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, że możemy mieć tą wspaniałą łaskę naszego Boga jako małżeństwa, mąż, żona, dzieci razem. Służyć przed obliczem najwyższego Boga. Jozue powiedział ciekawe słowa i tym będę kończył. Wy wybierzcie z tego czasu, kiedy stanął przed narodem izraelskim. Myślę, że i my powinniśmy sobie coś podobnego powiedzieć. Ja myślę, może powtórzyć już któryś raz z kolei. Ja nie mówię, że my tak nie robimy, ale może odnowić to stwierdzenie. Zastanowić się, jeszcze bardziej popracować nad tym stwierdzeniem, które powiedział Jozue. Ale ja i mój dom służyć będziemy Panu Bogu. Chwała Panu Bogu. Życzę wam wszystkim, abyście wy i wasze domy, i ja razem z wami, i mój dom służyli żywemu, świętemu Bogu. Żebyśmy czasami nie zrobili błędu, który uczynił ten człowiek. Nic wielkiego. Sztabkę złota, płaszcz zakopał w swoim namiocie. I my wiemy, co się wydarzyło. Ktoś powiedział, przecież to jest takie drugorzędne. Kawał szmaty, kawałek okrusta szlachetnego i taka wielka tragedia? Tak, bo to nie było zgodne z wolą Boga. Bo w tym przejawiło się brak posłuszeństwa. Posłuszeństwo prowadzi nas zbawcze ramiona. Posłuszeństwo otwiera Królestwo Boże. Posłuszeństwo otwiera bramy działania Bożego Świętego Ducha. Niech nas Bóg wszystkich błogosławi. Amen.